rodzice.
My rodzice tuż przed pierwszym dzwonkiem szkolnym, tuż przed pierwszym krokiem przekroczenia tego progu pomiędzy domem, życiem domowym, rodzinnym, a żłobkiem, przedszkolem. Jak to wygląda teraz z punktu widzenia tej adaptacji, a nawet preadaptacji? Bardzo często i o tym też dzisiaj będziemy mówić. Dziś usłyszałam takie pytanie, no to jak? Cieszysz się, że już 1 września? Czy ty jako rodzic masz w sobie tę radość, że dzieci jednak idą do szkoły? Tak się zastanawiam, czy to pytanie mogę odwrócić i niejako odbić w stosunku do państwa, czyli do naszych radiosłuchaczy. Czy państwo cieszą się, że już 1 września tuż, tuż, 801 50 10 22, a także 81 743 7383. My sobie będziemy odpowiadały na to pytanie razem ze mną żona, mama dwójki dzieci, pani psycholog, psycholog szkolny do tego, który też powraca po przerwie. Oczywiście w mury szkolne. Anna Domaracka, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jarosław Gołofit ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Witamy państwa, rodzice@radio.lublin.pl. Jak zawsze czekamy na państwa głosy, pytania, uwagi, także pytania do naszego gościa. A ja dzisiaj też zerknęłam między innymi na te rozmowy gdzieś na forach internetowych, tam gdzie rodzice wymieniają się już doświadczeniami, jak to będzie, czy już przygotowuje się na przykład dziecko do tego wcześniejszego wstawania, do tego budzenia z rytmu wakacyjnego, kiedy to nawet siedmiolatki około 23, a nawet 24, pomimo iż to nie Sylwester, kładły się spać i rano zupełnie raczej nie wstawały, prawda? No bo przecież wakacje, czas wolny, a tutaj proszę bardzo, nowy plan zajęć. Od 1 września 3 razy na 7:30. I jak tutaj się z tym wszystkim przestawić, ale też między innymi taka oto rozmowa, proszę państwa. Pozwolę państwu, że tak zacytuję troszkę z pamięci. Przepraszam bardzo, czy u państwa w placówce państwo preferują taką adaptację dla dziecka? To znaczy, co ma pani na myśli? No, że na przykład tak na początek tylko 2 godziny, a nie tak długo cały dzień. Może na początek ja troszkę z dzieckiem, a na przykład kolejnego dnia mąż na kolejne 2 godziny. Nie, przepraszam bardzo, ale w naszym technikum nie praktykujemy takiej adaptacji. Bywa i tak, niekoniecznie adaptacja w technikum, ale być może w żłobku, w przedszkolu. To rzeczywiście się sprawdza. Jakie są pani doświadczenia z punktu widzenia i mamy, ale też no, przede wszystkim psychologa?
Widzę, odkąd jestem mamą i sama doświadczyłam już właśnie, kiedy mój syn wszedł do żłobka, tego pierwszego momentu, bardzo się tego bałam.
A była taka prowadzona adaptacja, czyli między innymi chociażby tak. W ostatnich tygodniach wakacji, po prostu zapoznanie z placówką, z zabawkami, z wychowawcami.
Tak, była w tym żłobku, była taka możliwość, gdzie właśnie był taki czas, mój syn mógł być tam ze mną, ja mogłam gdzieś tam towarzyszyć, potem troszkę wychodziłam z sali, ale widziałam, że bardzo szybko mu to idzie i tak naprawdę to był dla mnie trudniejszy moment jako mamy niż dla mojego syna, który bardzo szybko wszedł i nie było jakichś większych problemów.
Ale czy to oznacza, że jakby sama osobowość dziecka, czy również taka wcześniejsza praktyka wychowawcza państwa jako rodziców? Czyli to, że na przykład dziecko uczestniczyło w jakichś zabawach, na placu zabaw, nawet z dziećmi, które nie były mu wcześniej znane. Czy takie rzeczy po prostu pomagają? Tutaj jakby szukając tych recept dla rodziców, na co mogłaby pani zwrócić uwagę i w czym jakby pomóc tym, którzy nas słuchają, patrząc przez pryzmat pani doświadczeń?
Moim zdaniem bardzo ważna jest szczerość z dzieckiem. Nawet takim bardzo malutkim, teraz przy drugim moim dziecku, mojej córce, jak miała nawet 0,5 roku, ja jej już mówiłam, że ja wychodzę, robiłam papa, ona mi czasem odmachała, tak? I nie ukrywaliśmy tego nigdy, ani właśnie z synem, ani z córką. Wydaje mi się, że to może być dla dziecka bardzo trudne i zresztą tak widzę z doświadczenia gdzieś tam rodzinnego i u znajomych, że jeśli rodzic wychodzi gdzieś tam ukradkiem, to dziecko potem go szuka. I wydaje mi się, że to może być dla niego trudne. Tak?
Ale to takie swoiste, tak jak pani tutaj zaznaczyła, nawet oszukiwanie. Rzeczywiście tak często nawet na to nie patrzymy, bo w bardzo wielu domach taka praktyka była stosowana od wielu, wielu lat. Kiedyś nie było takiej otwartej pedagogiki w stosunku do dziecka i także tej otwartej szczerości, bezpośredniości. Często właśnie była mowa o tym i tutaj na przykład starsze pokolenie mówiło, słuchaj, to ja tutaj go zajmę, pokażę mu tu, nie wiem, bajeczkę w telewizji, a ty szybko idź tam, to już się schowaj, bo zaraz mi tu zacznie ryczeć, tak?
No właśnie.
Czyli tak nie robimy.
Nie, myślę, że to nie jest dobry sposób. Wydaje mi się, że takie spokojne pożegnanie i też spokój w sobie, że dziecku się nic nie stanie. Właśnie, chyba to jest taki klucz, żebyśmy sami byli pewni, że dziecko z tymi osobami, z którymi je zostawiamy, obojętnie czy to jest ciocia, babcia, koleżanka, opiekunka, czy pani w żłobku lub w przedszkolu, że jest tam bezpieczne, tak? I jeśli mamy sami takie poczucie, to myślę, że przekażemy też je dziecku. Jeśli sami mamy w sobie spokój, to wtedy dziecko też wydaje mi się, że będzie spokojne, tak?
Ale także jeżeli zostaje z tatą i tutaj mamy na myśli również ten czas wczesnego tego niemowlęctwa, tak? To też jest bardzo ważne. No bo to jest... Również związane z taką szczerością po prostu, o której pani powiedziała, prawda, że jednak mamy zaufanie także do tych działań partnera.
Oczywiście. Oczywiście tak. Jeśli o mnie chodzi, to ja też musiałam sobie przepracować, że mój mąż równie dobrze zajmie się moimi
dziećmi. Otóż to nawet dzisiaj, tak?
Tak,
ja zresztą jestem zawsze nastawiona na takie pytania, bo najczęściej w tej audycji pojawiają się mamy, w tym także te młode mamy, czyli te, które mają malutkie dzieci. I jeżeli tylko jest czas na reklamy czy na piosenki, to oczywiście jak najszybciej tutaj kontakt telefoniczny. Trzeba zobaczyć, czy usnęło, czy się nie przebudziło, czy zjadło to, co zostało przygotowane,
no
czy
właśnie.
Nie płacze. To wszystko trzeba sprawdzić, to jest szalenie też naturalne, ale my mamy, my kobiety, często popełniamy ten błąd, taki tutaj właśnie
że
pani...
Że nie pozwalamy.
Otóż to. A przecież trzeba pozwolić także dla własnego zdrowia psychicznego, ale również dlatego, żeby ten tata poczuł się prawdziwym tatą na pełnych obrotach, a nie tylko od tak zwanego święta.
Oczywiście. Bardzo dobrze to zobaczyłam właśnie w tym roku podczas swojego urlopu macierzyńskiego. Prowadziłam właśnie cykl spotkań dla mam rozwojowych, takich warsztatów na różne tematy i widziałam te mamy, które wychodzą pierwszy raz z domu, zostawiają 3-miesięczne dzieci, czasem roczne i to jest pierwsze dopiero wyjście. Widziałam, jak spoglądają na telefony i trudno czasem im wysiedzieć, bo już chciałyby wracać faktycznie.
Ale to jest naturalne, też trzeba sobie na to pozwolić, ale też trzeba sobie pozwolić właśnie na to wyjście. Kiedy się poznawałyśmy, pani Anno, ja tylko przypomnę, razem z nami Anna Domaracka, psycholog szkolny, ale też inicjatorka różnego rodzaju działań w gronie rodzicielskim, w gronie mam w społeczności lubelskiej. Podczas kolejnego urlopu, tak pani pisała do mnie, podczas kolejnego urlopu macierzyńskiego zauważyłam potrzebę tworzenia przestrzeni dla mam. W związku z czym od stycznia do czerwca we współpracy z Fundacją Lub Drama prowadziłam w Lublinie co miesiąc warsztaty rozwojowe dla mam. Pod jakim kątem tak naprawdę ten rozwój tutaj, jeśli chodzi o mamy?
Tak naprawdę to zainspirowała mnie do tego rozmowa, taki webinar Agnieszki Stefaniuk. Ona jest matką 7 dzieci.
Family Fun by Mom.
Tak.
Znamy, też gościła w naszej audycji. Znamy także jej książkę.
Tak, ja też bardzo dobrze znam. Zainspirowała mnie właśnie na tym webinarze powiedziała, że mama powinna mieć czas na myślenie w ogóle o swojej rodzinie, o tym, o swoich planach, marzeniach, o tym, czego by chciała chociażby właśnie dla swojej rodziny. Dlatego stwierdziłam, myślałam o tym już kilkakrotnie, i szukałam jakichś takich inicjatyw w Lublinie. Podczas pierwszego urlopu macierzyńskiego uczestniczyłam w spotkaniach dla żon. To było bardzo inspirujące i bardzo lubiłam te spotkania. Niestety ten cykl się zakończył i na ten moment nie znalazłam niczego takiego dla siebie. Więc w rozmowie przy kawie z koleżanką właśnie z Fundacji Lub Drama okazało się, że możemy sobie pomóc. I stwierdziłyśmy, że trzeba coś takiego zrobić samemu. Miał być to właśnie taki czas na myślenie, czyli po pierwsze oczywiście kawa i ciastko wyjście, okazja do wyjścia, ale także czas rozwojowy. Zawsze starałam się, żeby na tym spotkaniu pojawiło się jakieś ćwiczenie, które mama mogła zabrać ze sobą i na przykład wrócić do niego w jakiejś trudnej chwili. Na przykład przy spotkaniu o potrzebach rozmawiałyśmy o różnicach między potrzebami a strategiami. Akurat to jest z teorii Marshalla Rosenberga. I zobaczyłyśmy bardzo ciekawe rzeczy, że czasem mylimy te pojęcia i potrzeby i strategie, że czasem wydaje nam się, że potrzebujemy wyjścia, a okazuje się, że potrzebujemy chociażby rozmowy, że to nie musi być wyjście, może być telefon. Zobaczyłyśmy, że nie zawsze te potrzeby mogą być zrealizowane w danym momencie, że mogą czasem poczekać lub mogą zastąpić je inne strategie, żeby były też zaspokojone.
A bardzo często to jest taka pierwsza, pierwotna potrzeba. Też myślimy o tym, że trzeba, nie wiem, w danym momencie zupełnie czymś innym odetchnąć, oczy powinny coś innego zobaczyć. Właśnie to wyjście, o którym pani powiedziała. A często chodzi o uporządkowanie. I to nie tylko, nie wiem, książek na półce, czy bibelotów i tak dalej w mieszkaniu, tylko takie uporządkowanie myśli, ale też w czasie rozmowy, na przykład, nie wiem, w takiej logistyce domowej, bo przecież tak wiele w tym domu się zmienia, kiedy pojawia się dziecko. Dziecko, a później dzieci.
Oczywiście. No właśnie, dlatego to też te spotkania miały być też taką szansą wymiany doświadczeń. Jedno też właśnie ze spotkań było o perfekcyjnej pani domu, a tak naprawdę rozmawiałyśmy o uwolnieniu się od tego perfekcjonizmu. I głównie to spotkanie opierało się na takich wymiankach trikowych, co się u nas sprawdza.
Czyli jak ułatwić sobie życie.
Tak, jak ułatwić sobie życie, trochę takie triki porządkowe, trochę jakieś przydatne aplikacje, co nam pomaga, co nas wspiera. Więc tak naprawdę te spotkania miały być takie ogólnorozwojowe. Takim właśnie głównym założeniem było po prostu stworzenie takiej przestrzeni, żeby ta mama mogła wyjść, oderwać się. Celowo nie załatwiałyśmy opieki dla dzieci, bo właśnie chciałyśmy dać też szansę na przykład tatusiom, tak, żeby mogli też zostać i poczuć, jak to czasem może wyglądać.
Czyli takimi małymi kroczkami tak naprawdę, tak? Tak. Oby do celu,
oby
prawda?
Oby do celu, tak.
No dobrze. Powiedziała pani tutaj o tych różnych trikach, o tych chwytach związanych chociażby z prowadzeniem domu, mieszkania, ale czy jeden główny trik, jaki mi się tutaj nasuwa i kojarzy, no to rzeczywisty, ten prawdziwy taki podział obowiązków. Czy od tego jednak ciągle jeszcze, nawet w tym XXI wieku, nie wypada zaczynać?
Chodzi o czynności damskie i męskie.
Tak, właśnie, żeby nawet w ogóle tak nie dzielić ich.
Właśnie, szczerze mówiąc, ostatnio też miałam kilka takich ciekawych dyskusji na ten temat, a propos jakiegoś rozładowywania zmywarki, robienia prania, i poczułam się totalną kosmitką, bo zauważyłam, że w większości domów tak zwane czynności damskie wykonują żony, tak? A w moim domu zazwyczaj robi to mąż. Na przykład twierdzi, że on lepiej załaduje tą zmywarkę niż ja, czy zrobi
ja
pranie.
Wiem, ale ja panią rozumiem, bo to zrobi bardziej ekonomicznie, bo
tak,
na pewno umieści,
tak, wszystko tak jest rozplanuje. Elegancko. Tak, więc myślę, że...
Trudno. Z jednej strony pewnie też zależy, tak?
Tak, myślę, że tak, że też od preferencji. Z kolei mój mąż w ogóle nie lubi gotować, więc ja się cieszę, że działam w kuchni i mogę szaleć, a on woli po tym posprzątać po prostu.
Rozumiem, czyli później już załadować tak i rozładować tak. Jeszcze przy okazji tę zmywarkę. No wtedy, kiedy dzieci dorastają, chociaż ten 4-letni synek, czy też na przykład jest w jakiś sposób angażowany w obowiązki domowe, bo otóż to, podobno to jacy będą przyszli i kolejni właśnie w pokolenia już jakby idąc i patrząc, mężowie i tatusiowie, zależy teraz, dziś od nas, od matek.
Tak, myślę, że w dużej mierze tak jest i właśnie no, staram się zwracać na to uwagę, żeby on też miał udział, chociażby, żeby podał sztućce. kiedy ja przygotowuję obiad, albo żeby rozłożył talerze. I no różnie to bywa. Czasem jest bardziej chętny, czasem mniej. Jednak staramy się, żeby to było, tak? Czy jeśli coś tam się rozsypie, czy rozleje, to żeby posprzątał po sobie.
Z pewnością natknęła się pani nie raz i nie dwa w literaturze fachowej. Teraz mówi się o tym, że współczesne dzieci nie mają żadnych obowiązków, prawda? Więc wydaje się, że tutaj nad tym trzeba popracować.
Myślę, że akurat my mamy takie szczęście, właśnie trafiliśmy w tym momencie na miejsce, przedszkole, gdzie jest duży nacisk na kształtowanie nawyków. Bardzo wierzymy, że będziemy właśnie współpracować, dopiero zaczynamy w tym miejscu, ale bardzo wierzymy w to, że razem będziemy kształtować te nawyki, bo takie są założenia tego miejsca. Właśnie jest to miejsce, które tworzy Fundacja Lub Drama w dobrym kierunku, niepubliczny punkt przedszkolny w dobrym kierunku. Działał już w ubiegłym roku, w tym roku jest na Kosmowskiej 1A i właśnie jest to miejsce tworzone dla rodzin, we współpracy z rodzinami i głównym z założeń jest właśnie kształtowanie nawyków w zależności od potrzeb też rodziców i obserwacji wychowawcy.
W jaki sposób oni planują to robić? Bo mówi pani tutaj po prostu o punkcie, o placówce edukacyjnej, tak?
Tak.
Jaką jest przedszkole. Ale zakłada pani, że tutaj ta nić współpracy, a nawet, no ja nie mówię o ingerencji, ale takim wspólnym tworzeniu jakby planu działań dla dziecka, prawda, w ciągu tego dnia zajęć, że tutaj też mają wpływ na to rodzice. Jak to się robi, jak się kształtuje te nawyki?
W tym miejscu wygląda to tak, że co najmniej dwa razy w roku jest spotkanie wychowawcy z rodzicami, z każdym z rodziców, gdzie ustalamy taki indywidualny plan działania dla każdego dziecka. My, rodzice, zaznaczamy, na czym nam zależy w danym momencie, co zauważamy, że jest dla nas ważne, bo też kolejnym założeniem tego miejsca jest to, że to rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka, tak, znają je najlepiej, a placówka ma wspierać i współpracować z rodzicami. Dlatego na tym spotkaniu opracowujemy sobie taki plan działania. My mówimy, nad czym chcielibyśmy szczególnie popracować. I dziecko ma taki zeszycik, to się nazywa agenda, gdzie i wychowawca, i rodzice wpisują za każdym razem, jeśli coś zadzieje się dobrego na rzecz tego nawyku, zapisują i wymieniają się takimi wiadomościami w tym zeszycie, więc my możemy napisać, że na przykład danego popołudnia dziecko bardzo dobrze coś zrobiło i pani potem to czyta i wspomina o tym, także wzmacnia pozytywnie to dziecko i tak samo pani w przedszkolu w ciągu dnia czy pod koniec dnia może zapisać, dziecko zabiera do domu i my sobie czytamy, co tam dzisiaj się zadziało dobrego, tak? Więc jest też plan taki, że na przykład w danym miesiącu pracują szczególnie nad jakimś danym nawykiem. Na przykład nie zabieramy, tylko pytamy o zabawkę. Czy mówimy dzień dobry, do widzenia. Więc my też o tym wiemy, jesteśmy w stałym kontakcie. Jest to miejsce bardzo kameralne, więc wszyscy się znamy. Też bardzo zależy nam, już czuję się częścią tego miejsca, zależy nam, żeby to było miejsce rodzinne, żebyśmy też się lubili, więc często też się gdzieś tam spotykamy poza przedszkolem. No i organizujemy różne wydarzenia. Stąd ja zaczęłam się angażować na rzecz mam. Były też, odbywały się konferencje dla rodziców o tematyce wychowawczej. Planujemy też takie działania i różne inne warsztaty. I myślę, że o tym wszystkim będzie albo, wiadomo, albo na fanpage'u Fundacji Lub Drama, albo na stronie www.wdobrymkierunku.edu.pl.
Dołączmy do tego oczywiście także Polskie Radio Lublin. Z przyjemnością będziemy mówili o tym kształtowaniu także dobrych nawyków tutaj, jeśli chodzi nie tylko o dzieci, ale także o rodziców, tak? Jeśli chodzi o te spotkania, o warsztaty, o dokształcanie się. to brzmi naprawdę ambitnie, bo wydawałoby się, że ta umęczona mama, bo często no po prostu tak jest też i realnie, ale też i coraz częściej do takiego obrazu przyznają się i celebrytki, i po prostu mamy Polki kowalskie tak zwane. Ta umęczona mama, także i tata. Tutaj myślę, że już też możemy stawiać ten znak równości, prawda?
Tak
naprawdę, no jedyne, o czym marzą, to po pierwsze, żeby w tych pierwszych latach życia dziecka, żeby się wyspać, żeby odpocząć, żeby odetchnąć, żeby złapać, jakby osiadając już w tym tak mocno w macierzyństwie, żeby złapać też taki oddech od tego, że nic innego, tylko nie wiem, przebudzam się i myślę o dziecku, kładę się, zasypiam, myślę o dziecku, za chwili gdzieś w nocy wstaję i myślę o dziecku, prawda? A pani tutaj mówi o takich ambitnych założeniach i o tym, że być może warto znaleźć też ten czas na to, żeby się spotkać, żeby jeszcze o tym macierzyństwie porozmawiać, wymienić się doświadczeniami.
Myślę, że też taką potrzebą rodziców jest to, żeby usłyszeć, że ktoś ma tak jak ja, że to nie jest nic nienormalnego.
Tak, no to jest taka zasada terapii, która działa na każdej płaszczyźnie,
tak,
prawda?
Tak, że wszystko jest w porządku, że to jest rozwojowe, że to minie i że mamy wsparcie. Widziałam sama na tych spotkaniach i też uczestniczki właśnie, kiedy na koniec je zapytałam, co dały im te warsztaty, te spotkania, bo było ich 6, właśnie od stycznia do czerwca, powiedziały, że właśnie taką grupę wsparcia i bardzo naciskały, żeby te warsztaty były kontynuowane. Dlatego pomimo mojego powrotu do pracy postaram się i mam nadzieję, no taki jest plan, żeby od września ruszyć do czerwca co miesiąc, żeby te spotkania się odbywały dalej.
I też oczywiście te informacje będziemy przekazywać w naszej audycji, w audycji My Rodzice, no bo tutaj najlepiej znaleźć adresatów także tych spotkań i warsztatów. I gdzie jeszcze możemy znaleźć informacje, jeżeli już Państwo się zdecydują na realizację? Pani Anno?
Tak właśnie, jak już wspominałam, na fanpage'u Fundacji Lub Drama, najlepiej na Facebooku i na stronie www.wdobrymkierunku.edu.pl.
To nie jest zamknięte grono, tak? Tutaj można dołączyć się w każdej chwili do Państwa.
Tak.
A proszę mi powiedzieć, jacy to są rodzice, jakie to są mamy tak naprawdę? Bo jak rozumiem, tutaj akurat mówimy o tym wsparciu fundacyjnym i warsztatowym, warsztatów rozwojowych dla mam bezpośrednio, czyli tutaj to grono kobiece. Pani jest młodą osobą. Czy to jest tak, że młodość ma także trochę więcej siły do tego, żeby również jeszcze popracować nad tym macierzyństwem?
Ja myślę, że młode mamy potrzebują właśnie wsparcia. Widzę taką tendencję, że coraz więcej mam jest tutaj bez swoich mam, czyli wyjeżdża gdzieś ze swoich miejscowości do większych miast i po prostu potrzebują wsparcia, są same. No, sama jestem w takiej właśnie sytuacji, że rodzice moi i mojego męża są dość daleko, więc szukam jakiegoś wsparcia, porady. Też mamy pełno jakichś rad w internecie i już nie wiemy, co się sprawdza tak naprawdę.
Często bardzo sprzecznych.
Dokładnie. Dlatego myślę, że jeśli chodzi o spotkania dla mam, pełny kubek mamy, tak się nazywa ten cykl spotkań, to adresatkami są, znaczy odbiorczyniami, tak zauważyłam, były do tej pory głównie właśnie młode mamy. Też słyszałam takie głosy, że mamy, które mają już starsze dzieci, nie mają takiej potrzeby dzielenia się właśnie, że być może już przeszedł ten etap takiego jakiejś niepewności, tak, zyskały jakieś większe doświadczenie i po prostu tego potrzebują mniej niż te młode mamy.
Pierwszym dzieckiem.
Tak, no szczególnie, no właśnie. Jeśli chodzi o warsztaty, konferencje, to bywa naprawdę różnie. Są to różne rodziny już całe, nie tylko mamy, ale...
A jakie jest zapotrzebowanie na tematy? Bo jak rozumiem, Państwo też chyba nad tym tutaj jakby rozmawiają, tak? Na przykład jeśli chodzi o te konferencje, czyli o czym te współczesne polskie rodziny chcą rozmawiać?
Ostatnio dużo rozmawialiśmy też, jesteśmy świeżo po takim wyjeździe, Szkoła Letnia Akademii Familijnej. Właśnie to było w ośrodku Leśna Ryba w Starej Jedlance i tam był taki zjazd rodzin. I tam na przykład rozmawialiśmy o pięknie jak wychowywać dzieci do piękna, jak pokazywać im to piękno, w czym, też o pięknie miłości małżeńskiej, żeby dzieci widziały też miłość rodziców. A jeśli chodzi o nasze poprzednie konferencje, to także pojawiały się tematy między taką, o takiej równowadze między wymaganiem od dzieci a akceptacją, o właśnie kształtowaniu nawyków, o okresach sensytywnych, czyli o czasach, w których momentach dzieci są najbardziej wrażliwe na uczenie się danych umiejętności. Więc no, są naprawdę różnorodne te tematy.
Myślę, ale tak jak słyszę, stawiają państwo na wartości, których kryzys no, od kilkunastu nawet lat, jak nie od kilkudziesięciu, przeżywamy. Czyli kryzys tak naprawdę i instytucji małżeństwa, prawda, i instytucji rodziny. Także no, jakby odepchnięcie tych wartości, o których pani tutaj mówi, czyli piękno, miłość, w tym także kwestie związane z chrześcijaństwem.
Tak, chcielibyśmy, no właśnie też i w przedszkolu, i w naszych wszystkich działaniach staram się szerzyć wartości, które są nam bliskie, głównie rodziny, które tworzą te miejsca, te wydarzenia, pochodzą właśnie z gron takich, no właśnie, chrześcijańskich, tak? Jednak nie zamykamy się i zapraszamy każdego, kto miałby ochotę dołączyć, jest zainteresowany, wszystko jest otwarte. Także...
Bo tutaj na plan pierwszy wysuwa się tak naprawdę ten uniwersalizm, tak? Tego, czym jest dobro, piękno, miłość, czyli wartości nadrzędne w życiu człowieka, także w życiu rodziny. To proszę powiedzieć, jeśli chodzi o tę letnią szkołę dla całych rodzin, jak to wygląda? Czy tam też z dziećmi państwo uczestniczą, czy to już tylko
tak.
Dorośli?
To jest wyjazd dla całych rodzin i szczerze
to
mówiąc, ja byłam oczarowana. Było nas 30 rodzin w domkach. Mieszkaliśmy, były domki murowane, domki drewniane, ale po prostu ten czas był naprawdę odpoczynkiem. Zazwyczaj słyszałam i już doświadczyłam kilku urlopów z dziećmi, które nie były odpoczynkiem. A to był czas naprawdę świetny i dla mnie, jako mamy i żony, i myślę, że dla nas jako małżeństwa i dla całej rodziny, dlatego że był czas trochę na jakiś sport, trochę też czas właśnie dla rodziców, były wykłady, a w tym czasie dzieci były pod opieką starszych naszych dzieci. Tak, to wszystko było w gronie tym
czyli
tym
nie mieli państwo wynajętego animatora do działań twórczych?
Nie, ale z racji tego, że ten wyjazd tworzyły rodziny z większą ilością dzieci, już nawet 7, 8 dzieci, to te starsze dzieciaki opiekowały się naszymi maluchami i naprawdę no, bardzo fajnie to wszystko wyszło. Więc mieliśmy też taki czas rozwojowy.
Ale chyba też dobrze jest otaczać się, być może stąd też ta przyjazna atmosfera, którą tak bardzo pani wspomina, no tymi, którym zależy na tym, żeby ta rodzina i dzieci no po prostu wzrastały w tych uniwersalnych wartościach, o których tutaj
dokładnie
mówiłyśmy, prawda?
Dokładnie, dlatego, tak jak pani mówi, dobrze jest się otaczać takimi ludźmi, dlatego właśnie chcemy współtworzyć ten punkt przedszkolny i chcielibyśmy, żeby to się rozrastało, żeby coraz więcej rodzin dołączało i być może w przyszłości pojawi się możliwość założenia szkoły. Więc to jest też taka nasza nadzieja, żeby coraz więcej rodzin do nas dołączało i żebyśmy byli w takim przyjaznym gronie.
Zupełnie inaczej się wtedy wychowuje dzieci. Jest, nie wiem, troszeczkę więcej takiego spokoju, bo wydaje się, że współcześni rodzice są szalenie nerwowi. Ale też często tacy uciekający trochę od dzieci. Obrazki z tegorocznych wakacji, na przykład mi samej, pokazały, tu pani właśnie wspomniała o tym, że no tak, że bywają też takie urlopy, kiedy się nie wypoczywa. Pokazały to, że bardzo często, już nawet wybierając urlop czy jakiś wyjazd, rodzice w biurze podróży zaznaczają, prawda, pilotowi czy przewodnikowi, że tylko wie pan, żeby jak najwięcej animacji było z dziećmi, znaczy dla dzieci, tak, żeby tutaj rodzic miał wolny czas. Sama też obserwowałam takie sytuacje, kiedy to rodzice no niemalże na gwałt, już przebywając w danym ośrodku czy w danym terenie na urlopie, poszukiwali płatnych właśnie, takich komercyjnych często, zajęć, czy w ogóle organizacji zajęć dla dziecka. Wydawało mi się to odrobinę smutne mimo wszystko, ze względu na to, że nawet w czasie tego urlopu, żeby ktoś inny zajął się naszym dzieckiem. Prawda? No bo tam są takie fajne rzeczy, wiesz, tutaj, nie wiem, koraliki, mydełka będą robić czy coś, no ale dobrze, ale nie będą razem, tak, z tym rodzicem, no w pięknych okolicznościach przyrody, gdzieś nad morzem, czy w górach na szlaku. Rzeczywiście być może zapewni im się jakieś działania, ale czy te działania też dadzą taką chwilę wytchnienia i wypoczynku, czego dziecko potrzebuje, już nawet tutaj mówimy, powiedzmy, o tych starszych nawet dzieciach, czy jednak też nie potrzebują tego, że to z tym rodzicem. No nawet jeżeli przyjdzie tam jakiś moment tu popłakać się, tu, tutaj, nie wiem, pozłościć, tutaj zmęczyć też całym dniem, prawda? To są chyba naturalne rzeczy.
Oczywiście.
A rodzice od tego w czasie urlopu także uciekają.
Nasze dzieci nie potrzebowały żadnych jakichś większych animacji, bo dobrze czuły się w swoim gronie i wystarczało im tak naprawdę piasek albo jakiś kawałek patyka czy plac zabaw i naprawdę świetnie się bawiły. Ale tak jak pani mówi, był ten czas właśnie, gdzie mieli opiekę zapewnioną, a popołudnie było dla nas, dla rodziny, albo na wycieczkę gdzieś tutaj w okolice jezior, albo do Poleskiego Parku, albo do Kozłówki, albo gdzie kto miał ochotę na przykład wypożyczyć rowery.
Kajaki.
Albo na plażowanie, no właśnie, kajaki, rowerki, albo na plażowanie, albo na spacerowanie. Dlatego właśnie bardzo mi się podobało na tym wyjeździe, z racji tego, że coś było zorganizowane, ale nie do końca. Także my też mogliśmy mieć taką wolność i spędzanie tego czasu rodzinnie. I też ciekawe okazało się, że sami organizowaliśmy sobie tak z wyboru posiłki i to był świetny czas. W domku, przed domkiem sobie jedliśmy, była piękna pogoda, więc to naprawdę był świetny czas, taki rodzinny, też takiego biesiadowania tak naprawdę. Przy śniadaniu, przy obiedzie, przy kolacji. Czy dołączaliśmy się do innej rodziny i razem w dwie czy trzy rodziny jedliśmy śniadanie, kolację. I też sami się od siebie uczyliśmy, tak? Czy zaczynania posiłku, czy jakiś... No jakiś,
czy nawet zachowanie przy stole, czy
dokładnie.
Nawet tego, że nie wiem, tutaj mamy dziecko, które jednak krzywi się na pomidora, a tamto na ogórka i być może kiedy widzi, że inne...
Je. To ono też
to,
chce.
To jedzą wszyscy razem, prawda?
No właśnie.
No mówi tutaj pani o tak wielu rzeczach, które się działy w ciągu dnia, a przecież mówi się o tym, że doba, no to jednak powinna się rozciągać jakoś niebotycznie. Jak państwo mieli na to wszystko czas? I na wspólną zabawę, i na konferencje, i na rozmowy, i jeszcze na przygotowanie posiłków, na ugotowanie obiadu.
Jak teraz o tym myślę, to chyba mieliśmy na to czas dlatego, że tak naprawdę zostawiliśmy telefony w domku. I mimo tego, że też była akurat wyjazdowa taka grupa na WhatsAppie, gdzie tam dostawaliśmy jakieś wiadomości o wydarzeniach różnych, to ja je odczytywałam dopiero wieczorem, gdzie coś było na przykład o 9 rano i nie zauważyłam, bo mój telefon leżał gdzieś w szufladzie i w ogóle nie potrzebowałam nawet do niego zaglądać. Dlatego byliśmy nastawieni właśnie na bycie razem. I no i właśnie naprawdę odpoczęliśmy w takim miłym gronie.
Już nawet współcześni artyści tak bardzo wymownie, chociażby na plakatach, mówią, piszą, rysują nam to nawet, że człowiek pochylony nad ekranem, coraz częściej już nawet nie tylko laptopa, ale przede wszystkim smartfona, to jest człowiek ślepy, głuchy i niemy. On ani nie rozmawia, ani nie widzi, ani nie słyszy tego wszystkiego, co dzieje się dookoła niego, a często nie widzi i nie słyszy własnego dziecka.
No właśnie. No właśnie, tak wymagamy, żeby dzieci odeszły od tego ekranu, tak? A jak dzieci mają odejść, jeśli widzą rodzica, który siedzi przed telefonem, czy to na Facebooku, Instagramie, czy przygląda nawet wiadomości, prawda?
Te konferencje podczas tej letniej szkoły dla rodzin to z pewnością także taka wymiana myśli, doświadczeń, z czym zgłaszali się właśnie inni rodzice, jakie tematy najbardziej jakby teraz nurtują ludzi.
To znaczy akurat ten czas to były właśnie w części wykłady zaproszonych gości lub uczestników tego wyjazdu, a część to była też praca nasza wspólna nad takim, to się nazywa kazus. Była taka historia opisana chłopca i jego rodziny i zastanawialiśmy się, jakie tam są u nich problemy najpierw w małej grupie.
I jak je rozwiązać?
I jak je rozwiązać, tak. Nie było gotowych rozwiązań. To w ogóle, o czym teraz mówię, ma kontynuację, a w zasadzie to jest część kursu Akademii Familijnej, która też będzie odbywać się we współpracy właśnie tutaj z Fundacją Lub Drama. Była już taka grupa w Lublinie od listopada do kwietnia i w tym roku też planujemy i ja sama planuję dołączyć z moim mężem do tej Akademii Familijnej. To jest taki kurs, gdzie rodzice właśnie spotykają się i wspólnie dyskutują najpierw w małżeństwie, czyli sami właśnie czytając i wymieniając się jakimiś spostrzeżeniami na temat danej historii. Później w grupie 4-5 małżeństw, a później w jakiejś większej grupie. Zobaczymy, jakie będą możliwości liczbowe. Zastanawiamy się właśnie, co się dzieje w tej rodzinie, czy jest jakiś problem. Staramy się spojrzeć trochę z góry i nie ma gotowych rozwiązań. Może być tak, że każda z tych małżeńskich grup może mieć swoje rozwiązanie. I tak naprawdę cały ten kurs służy też takiej inspiracji dla rodzin, żeby się wymienić, żeby zobaczyć, jak można coś rozwiązać, tak? Co możemy przełożyć do naszej rodziny.
Ale nawet takie proste problemy typu, że nie wiem, 9-letnie dziecko już nam zaczyna trzaskać drzwiami przed nosem i zamykać się w pokoju, że otóż to nie potrafimy wprowadzić tej takiej tak zwanej, coraz częściej modnej, tak, takiej czystości od różnego rodzaju urządzeń ekranowych, elektronicznych. Takie rzeczy, takie problemy też, czy tylko i wyłącznie te takie głębsze problemy w relacjach małżeńskich i relacjach rodzinnych?
Myślę, że szczerze mówiąc jeszcze nie wiem dokładnie, jakie tam będą sytuacje opisane, bo jeszcze nie uczestniczyłam w tym kursie, ale myślę, że z różnych dyskusji mogą wyniknąć różne jakieś takie problemy, tak? I myślę,
że każdy problem wart jest
pochylenia się. Tak, i myślę, że każdy gdzieś tam się odnajdzie, aczkolwiek, no właśnie, odkąd jestem mamą, to i czytam różne rzeczy, to widzę, że naprawdę trzeba patrzeć na swoje dziecko, że mam syna i córkę i rzecz, jakieś rozwiązanie, które sprawdzi się z moim synem, niekoniecznie sprawdzi się u mojej córki. Dlatego trzeba być bardzo cały czas uważnym i obserwować i ich gdzieś za tym dzieckiem, towarzysząc mu i no i sprawdzać, tak? Nie poddawać się i sprawdzać nieustannie.
Odważne zmiany tak naprawdę wprowadzają Państwo, akurat Pani bezpośrednio we własnej rodzinie. Ja przypomnę, że razem z nami Anna Domaracka, żona, mama dwójki dzieci, psycholog szkolny, który powraca po urlopie macierzyńskim do pracy, tak. A synek zmienia właśnie placówkę. Tak. To też wymagało chyba jakiejś takiej odwagi w Państwa rodzinie podjęcia tej decyzji.
Tak.
Wyrwania niejako dziecka z miejsca, w którym był osadzony.
To prawda. No właśnie, mój syn chodził do żłobka, później zaczął przedszkole i szczerze mówiąc zastanawialiśmy się nad tym miejscem, do którego w tym momencie go posłaliśmy, nad przedszkolem w dobrym kierunku. Jednak ja w ubiegłym roku byłam z niemowlakiem i stwierdziłam, że po prostu potrzebuję też postawić trochę na swój komfort i miejsce. Dlatego, że przedszkole w dobrym kierunku było na Kunickiego, strasznie daleko od naszego miejsca zamieszkania. I stwierdziliśmy, że zobaczymy, że na razie idzie do jednego miejsca, a w tym roku pojawiły się inne okoliczności, inne możliwości. Punkt przedszkolny zmienił lokalizację na dużo bardziej nam przyjazną. No i też poznaliśmy właśnie te rodziny, byliśmy na wyjeździe. Myślę, że już po tych wakacjach z tymi wszystkimi rodzinami nie mam wątpliwości, że to była dobra decyzja. Mimo tego, że dopiero zaczyna. ale mam nadzieję, że no właśnie, to była dobra decyzja.
Ale to jest też bardzo cenne, że tak szczerze pani powiedziała również o tej kwestii lokalizacji, no bo nie ukrywajmy, dla bardzo wielu rodzin kwestia tego, gdzie jest usytuowane mieszkanie na mapie miasta, gdzie jest usytuowana praca mamy i taty, czyli kto i gdzie i jak, kiedy ma po drodze, jeśli chodzi o odbiór dziecka. To są bardzo ważne rzeczy w takiej codzienności, kiedy już chociażby nawet i ten dzień nam się tak bardzo skraca i już mamy ten plan zajęć, prawda? I szkolny, ale też i przedszkolny, i ten zakładowy, pracowniczy. No to wszystko, pomimo tego, że chcielibyśmy jak najlepiej, prawda? I jak najbardziej ambitnie także podejść do edukacji dzieci, no wpływa na to, że często te decyzje są po prostu kompromisem i takie muszą być.
Tak, aczkolwiek właśnie odbyły się dwie konferencje w tamtym roku i na jednej z nich usłyszałam taką metaforę i takie pytanie do zastanowienia i nie chcę tutaj nikogo do niczego namawiać, ale bardzo mnie zastanowiło, dało do myślenia, czy gdybym miała dojeżdżać do swojego wymarzonego miejsca pracy godzinę, czy nawet dwie, to czy bym to robiła? No i stwierdziłam sama w sobie, że oczywiście, że tak, jeżeli byłoby to wymarzone miejsce. A druga taka myśl to taka, żebyśmy nie zostawiali wychowania naszych dzieci przypadkowym ludziom, bo jednak nasze dzieci spędzają w placówkach bardzo dużo czasu. Kolejna sprawa jest taka, że trzeba to dostosować i dopasować do własnych możliwości i okoliczności i oczywiście każdy rodzic ma wolną decyzję, prawda? Ale no myślę, że te myśli dają do zastanowienia.
To prawda, choć z drugiej strony, mimo wszystko jednak osobie dorosłej, która jest w stanie nawet po tych 5 drzemkach się obudzić, zebrać w sobie i jest te łatwiej. 2 godziny tak dojeżdżać jest łatwiej. Choć no to prawda, wtedy kiedy wprowadzamy w całej rodzinie higienę życia odpowiednią i higienę snu, czyli nie zasypiamy rodzinnie przed 24, prawda? Tylko jednak tu wskazujemy na to, że no, chcemy, żeby nasze dziecko było i w szkole, i w przedszkolu w miarę przytomne, prawda? Do tego odpowiedniego czasu. No wtedy, kiedy jeszcze leżakowanie mamy wprowadzone i po prostu odpoczynek w ciągu dnia, w tym sen najnormalniej w świecie, no to jak najbardziej tak, to, że to dziecko to sobie odeśpi, ale później, kiedy już przychodzi zerówka, już przecież nie ma tego momentu. Tak, nie ma tego momentu zasypiania
no
w ciągu
właśnie,
dnia.
No właśnie, dlatego myślę, że to jest do każdej indywidualnej decyzji, aczkolwiek obok właśnie naszego punktu przedszkolnego dzieją się, tak jak już wspominałam, różne inne wydarzenia, więc można korzystać i z konferencji, i z warsztatów, i miejmy nadzieję, może jeszcze z jakichś innych form. Dlatego zapraszamy.
Będziemy zapraszać także oczywiście w naszej audycji My Rodzice do tych wszystkich działań, o których mówi Anna Domaracka, psycholog szkolny. Już w drugiej godzinie podejmiemy te tematy związane z pierwszym dzwonkiem z pewnością, ale tutaj myślę, że zapraszając na te wszystkie warsztaty, konferencje i spotkania, chyba też bardzo ważne są te kuluarowe rozmowy, czy tak jak podczas tego letniego wyjazdu, po prostu dzielenie się doświadczeniami tych rodzin nawzajem.
Tak, oczywiście, że tak. I też właśnie taka szczerość, taka codzienność i szczególnie na tym wyjeździe.
Nielukrowana.
Tak, dokładnie, dokładnie.
Nie taka instagramowa.
No właśnie, bez Photoshopa. Tak, to jest to, co było dla mnie najcenniejsze też właśnie na przykład na tym wyjeździe, prawda? Że zobaczyłam, jak to wszystko może wyglądać i w większej, i mniejszej rodzinie.
Że to są prawda, bo tam na przykład mieli Państwo szansę spotkać się z rodzinami, które mają 5 dzieci na przykład.
Tak, prawda? 7.
Tak. I jakoś to wszystko funkcjonuje.
No właśnie. No właśnie.
A dla wielu wydaje się to no, taką czystą, żywą abstrakcją, prawda? To jest nie do pogodzenia. Ja cieszę się, że naszym gościem dzisiaj jest Anna Domaracka. To wprawdzie pierwsze spotkanie w tej audycji z panią Anną, z panią psycholog, żoną i mamą, ale wierzymy, że nie ostatnie, bo tych tematów całkiem dużo nam się tutaj otwiera w trakcie rozmowy. 801 50 10 22, także 81 743 7383 i oczywiście rodzice@radio.lublin.pl. To jak zawsze kontakt z naszą audycją, kontakt także z ekspertem, także z naszym gościem. Zachęcam Państwa oczywiście i do rozmów już tuż po godzinie 23, bo właśnie w tym momencie.
My, rodzice.
Usiądź z dzieckiem, czy też z dziećmi na 5 minut i wyjaśnij im, że bycie bardzo wysokim, czy też bardzo niskim, bardzo pulchnym, albo bardzo chudym, lub z innym kolorem skóry nie jest powodem do śmiechu. Albo, że jeśli uczeń nosi te same buty każdego dnia, to też nie jest powód do śmiechu. Wyjaśnij im, że używany plecak niesie ze sobą te same marzenia, co ten nowy. Proszę, naucz ich, aby nie wykluczali nikogo za bycie innym lub brak takich samych możliwości, jakie mogą mieć. Wyjaśnij im, że drężnienie, że nękanie boli tę drugą osobę i że chodzą do szkoły, aby się nauczyć, a nie konkurować i walczyć z innymi. Ty i ja mamy tę samą wartość, a edukacja zaczyna się w domu. Mniej więcej takiej treści listy, trochę chyba takie umoralniające nas, ale też i wskazujące na to, co ważne, zaczynają krążyć. Zmienia się także ten język portali społecznościowych, także ten język na forach parentingowych, rodzicielskich. W inną stronę zaczynamy myśleć o tym rodzicielstwie i o wychowaniu. O tym dziś także rozmawiamy z Anną Domaracką, żoną, mamą dwójki dzieci, panią psycholog, psychologiem szkolnym, który wraca do szkoły też po długiej przerwie, także tej przerwie, kiedy to z zupełnie innymi dziećmi pani pracowała, bo były to dzieci sprzed czasów pandemii. A mówi się o tym, że tak zaczynamy dzielić trochę te dzieci na te sprzed pandemii i na te po pandemii, bo ona rzeczywiście dużo zmieniła. To też trochę taka dla pani niewiadoma, prawda? Jak to będzie przed tym gabinetem psychologa szkolnego?
Trochę tak. Ja wracam po roku, więc też jeszcze kwestia na przykład sytuacji na Ukrainie. Tak, myślę, że też miała wpływ tutaj na dzieciaki i na wszystko,
na ich
to,
postrzeganie
co się
świata.
Dokładnie. Tak jak pani mówi, nie mam pojęcia, co mnie czeka tak naprawdę, z czym przyjdą te dzieci. Mam nadzieję, że będę potrafiła dostrzec i zachęcić je do mówienia, bo przed moim urlopem macierzyńskim same do mnie przychodziły z różnymi rzeczami. Starałam się gdzieś tam
to wchodzić. Wydaje się, że jest to naprawdę sukces, bo no chyba przez wiele, wiele lat, zanim tak naprawdę taka ta nowocześniejsza, bardziej otwarta psychologia weszła również do szkół, gabinet psychologa szkolnego kojarzył się z tym, że no właśnie tam za ucho często był przeprowadzany przez wychowawcę.
Za karę.
Tak, za karę. Ktoś, kto najbardziej rozrabiał w klasie, ktoś, kto miał problemy w nauce. A teraz tak naprawdę to się zmienia. To ma być miejsce rozmów, miejsce otwarte. Po to też nie ukrywajmy, żeby ratować te nasze dzieci. Z pewnością pani spoglądała w zatrważające statystyki mówiące o tym, jak wiele dzieci, to już tych nawet małych, naprawdę małych, najmłodszych, w najmłodszych klasach ma problemy z sobą samymi, prawda?
No właśnie. Chciałabym, żeby tak było, jak pani mówi. Żebyśmy tak postrzegali, żeby nasze społeczeństwo tak postrzegało rolę psychologa szkolnego, że jest to osoba przyjazna, a nie strasząca. Prawda? Dlatego w swojej pracy, właśnie szczególnie w tym roku, przed moim urlopem macierzyńskim, to był mój rok w innej szkole i starałam się, żeby te dzieciaki miały ze mną kontakt. Byłam tam codziennie, starałam się gdzieś tam wchodzić do klas, być na przerwach, pojawiać się, pytać wychowawców, jakie
są
potrzeby.
A to jest taka też w ostatnich latach też taka nowość, prawda? Ja pamiętam, jak moje dzieci wracając ze szkoły mówiły, no bo pan to, bo pan tamto. Ja mówię, ale chwileczkę, moment, jaki pan? Przecież przecież wy macie panią wychowawczynię, prawda? Klasy 1-3. To z nią macie wszystkie zajęcia. Więc skąd nagle tutaj na tych zajęciach czy języka polskiego, czy matematyki, a nawet WF-u zdarzało się, pojawia się nagle pan, no jak to ty, mamo, nie wiesz, no pan pedagog, przecież on jest z nami bardzo często, w ogóle jest taki fajny, śmieszny i pomaga jak ktoś płacze, albo pomaga jak chłopcy się pokłócili, albo jak zginęło nam pióro w klasie, to też nam pomagał i po prostu dla dzieci, wydaje się to szalenie naturalne, to nie jest praktyka, którą my znamy na przykład z naszego rytmu nauczania, prawda?
Tak, no właśnie. Chciałabym, żeby właśnie dalej tak było, żebym była gdzieś takim przyjacielem i taką osobą
w ogóle znaną osobą.
Tak, bo, no właśnie. Żeby...
Bo kiedyś, nie wiem, nawet to było tak, że częściej się nawet dyrekcję znało, choć też to ciągle była jednak dyrektor to instytucja za zamkniętymi drzwiami z napisem dyrektor szkoły. Od czasu do czasu na świętach i na apelach tak pojawiający się. Natomiast psycholog, no to no właśnie, tu już trzeba było nieźle sobie nagrabić,
żeby tam się zobaczyć.
Znaleźć, tak.
No właśnie. Myślę, że tutaj w tym postrzeganiu dużą rolę mają też rodzice i rozmowy na przykład w domu, bo jednak gdzieś tam to postrzeganie się zmienia, ale cały czas jest jakiś taki obraz właśnie, że to jest może jakiś wstyd pójść do psychologa, rozmawiać, dlatego też mam nadzieję, że będzie jak najwięcej okazji, żeby zobaczyć się z rodzicami i gdzieś tam im wspomnieć, że chciałabym z nimi współpracować i że jesteśmy jedną drużyną, że gramy do jednej bramki dla ich dzieci, żeby też mieli pozytywny jakiś obraz i zachęcali do spotkań, prawda? Żeby też dzieci nie bały się przyjść i powiedzieć mi różnych rzeczy. Chociaż właśnie zdarzały się, tak jak wspomniałam, zdarzały się takie sytuacje, że dzieciaki, mimo tego, że miałam tylko klasy 1-3, to były małe dzieciaczki. Przychodziły do mnie same, czy zaczepiały mnie gdzieś na korytarzu, czy mogą przyjść. Więc...
I z czym przychodziły takie małe dzieci?
Oj, z różnymi rzeczami. To, co było takie trochę dla mnie zaskakujące i trochę zasmucające, to sporo pojawiało się takich kwestii spędzania czasu z rodzicami właśnie, że rodzice mało czasu, w ich odczuciu rodzice poświęcają im za mało czasu i pamiętam taką sytuację, gdzie właśnie chłopiec zapytał mnie, co on ma zrobić, żeby tata spędzał z nim więcej czasu. Albo dzieci spoglądają w kalendarze tych rodziców i wpisują jakieś swoje wydarzenia, żeby rodzice też wzięli to pod uwagę. Dlatego właśnie ja starałam się być taką osobą, która gdzieś tam to usłyszy, dostrzeże, bo jest naprawdę sporo rzeczy, o których można byłoby rozmawiać, tak, żeby trudno jest zaopiekować się też tak do końca każdym dzieckiem w szkole. Ale wystarczy chociażby no ten uśmiech, tak? Czy ta chwila rozmowy i już jest inaczej.
Czyli tak naprawdę o problemach rodzinnych dzieci chciały rozmawiać z psychologiem szkolnym, niekoniecznie tych szkolnych.
Koleżeńskich też zdarzały się jakieś takie właśnie, no gdzieś tam sprawy między dzieciakami w klasie, tak? Były, no... Wiadomo, myślę, że to znamy też gdzieś tam ze swojego doświadczenia, że każdy chciałby być akceptowany, lubiany, a zdarzają się wzloty i upadki w tych kwestiach, prawda, że gdzieś tam ktoś kogoś w danym momencie bardziej lubi, a ktoś kogoś mniej i to jest naturalne.
Tak, ale trudno jest to dzieciom wytłumaczyć, że jednak, nie wiem, nie wybierają mnie już po raz kolejny do drużyny, żeby zagrać w zbijaka, tak? A później naprawdę po wielu, wielu latach w dorosłym życiu zaczynamy rozumieć, że przecież my też tworzymy takie grupki. Często nawet to grono naszych przyjaciół w nich zawiera te 2 czy 3 osoby i być może nam to dostatecznie wystarcza. I to wcale nie musi być, no właśnie, ta połowa klasy, tak? Kiedy to możemy przełożyć na te nasze refleksje sprzed już tego dorosłego życia, a wtedy, kiedy byliśmy dziećmi i tak chcieliśmy, żeby tak to wyglądało, to na to potrzeba lat doświadczenia, a jak na razie na tym etapie jest to trudno zrozumieć, ale to, co chyba istotne i często też podkreślane i przez pedagogów, wychowawców, ale również psychologów, żeby jednak no, te problemy szkolne tak tutaj zostawały jednak w szkole, bo często jest tak, że wtedy, kiedy związane z relacjami pomiędzy koleżeństwem, bo często jest tak, że kiedy wkracza rodzic, to być może już nawet ta sytuacja zostaje tak zażegnana, że znowu tutaj mamy kolejne przyjaciółki, tu zawiązały się kolejne przyjaźnie, prawda? A jednak osoba dorosła bardzo tak roztrząsa na czynniki pierwsze daną sytuację i często też za ognia, tak? To, co tam się dzieje. Bo pani córka, mojej córce, to prawda i tutaj.
No właśnie, to jest kwestia też, jakie rodzice mają potrzeby, prawda? Być może jest tak, że no, myślę, że na pewno tak jest, że chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były lubiane i akceptowane, prawda? W każdym gronie. I myślę, że to może być też takie trudne i fajnie byłoby sobie to przepracować, że nie musi być w każdym gronie, tak? Że fajnie byłoby, jak już tu właśnie rozmawiamy, żeby miało jakieś takie, może być mniejsze grono, ale zaufane i że to nie musi być tak, że wszędzie wszyscy muszą je lubić.
Tych kwestii do przepracowania w kolejnym nowym roku szkolnym ten rodzic, czy też po prostu osoba dorosła, ma naprawdę sporo. I sporo. Tej rywalizacji, tego, żeby tu dziecko nie było tak jak chcemy, żeby było akceptowane przez sporą część grupy, klasy, przyjaciół, tak chcemy też, żeby było najlepsze w matematyce, w geografii, w języku polskim i tak dalej, prawda? Więc te ambicje, czy z takimi problemami chyba, no może nie wiem, może w tych klasach 1-3, kiedy jeszcze nie ma takiego rozróżnienia nawet na świadectwie, prawda, na te oceny, to chyba aż z takimi dzieci nie przychodziły, czy już przychodziły?
Może tak zastanawiam się nad kwestią jakichś zajęć dodatkowych, bo jest tego sporo i właśnie w tym, że na przykład ten chodzi na piłkę, a ja tak średnio gram w tą piłkę, czy tam jakieś takie, no, czy jakieś sporty inne, czy jakieś rzeczy muzyczne. Widzę, że tego się sporo pojawia, prawda? Akurat w naszej szkole też jest trochę inny system oceniania. I różne inne metody, tak z tego, co tak sobie podglądam. Ale widzę, że te zajęcia dodatkowe mogą być jakimś takim punktem zapalnym, że tak jakby trochę kto ma więcej, kto ma fajniejsze. Myślę, że to są też takie kwestie, które mogą być też trudne.
Czyli tutaj, proszę bardzo, mamy dodatkowe zajęcia, których no też tak, no nie wiem, z takiego doświadczenia również psychologicznego i też się coraz częściej o tym mówi, to wcale nie jest dobre, jeżeli jest ich aż tak
wiele.
Dużo, prawda?
No właśnie. Tak. Ja sama widzę też nawet po swoich dzieciach, był taki czas z moim synem, właśnie tym 4-latkiem, gdzie ja miałam taką potrzebę ciągłego organizowania mu czegoś. Tak bardzo chciałam, żeby on był cały czas spędzał kreatywnie czas.
Żeby się rozwijał w każdej minucie.
A w końcu zobaczyłam, jak on fajnie potrafi sobie sam wymyślić różne zajęcia, kiedy ja mówię, że albo w tym momencie nie mogę, albo pojawiła się właśnie siostra i było mi trudniej znaleźć więcej tego czasu. I on się po prostu chwilę nudził. A potem nagle zakładał jakieś, nie wiem, gogle, które stawały się jakimś, nie wiem, do pojazdu kosmicznego częścią. czy właśnie no, jego wyobraźnia jak zaczynała działać, prawda? Więc ten czas nudy jest bardzo dobrą rzeczą dla dziecka i myślę, że dobrze byłoby, gdybyśmy też na to pozwalali.
Ale ja panią rozumiem, to jest takie zachłyśnięcie się w takim początkowym okresie macierzyństwa, że no przecież no jak? Jak jest też tyle, no bo jeszcze tuż przed pandemią, prawda, no to tych klubów malucha, klubów także dla mam, kawiarni dla mamy z dzieckiem, gdzie były również organizowane różnego rodzaju spotkania, gry, zabawy dla dzieci w różnym wieku, było całe mnóstwo. Rzeczywiście był też etap takiej mody na tego typu właśnie kluby, kawiarnie dla mam, spotkania i tak dalej. No i właśnie te atrakcje dla dzieci, inne zabawki. No, było tego tak dużo, że aż żal było nie korzystać, prawda?
Tak, ale nawet nie trzeba było wychodzić, tylko jakieś inspiracje na przykład w internecie, o różnych masach, o różnych zabawkach z papieru, z różnych teorii Montessori, czy no właśnie.
Czy jakiejkolwiek innej.
Tak, ja też myślę, że mam też taką presję ze względu na profesję, że chciałabym, żeby moje dziecko jak najlepiej się rozwijało w każdym względzie, bo wiem, że różne rzeczy są ważne na danym etapie, a tu trzeba czasem dać się ponudzić.
Zwłaszcza, że ta nuda, tak jak pani zaznaczyła, wcale nie jest taką nudą w takim pojęciu i rozumieniu, bo dziecko zupełnie inaczej się nudzi. To nie jest tak, że leży, prawda, na kanapie i patrzy w sufit. Wręcz przeciwnie, właśnie zaczyna wtedy działać, zaczyna kreatywnie podchodzić do różnych rzeczy. A proszę tak poradzić z punktu widzenia mamy, ale też i psychologa, jak wyglądało to wprowadzenie kolejnego członka rodziny do domu, do tego domu w sercu tak naprawdę u tego chłopca. Jak to było? Jak on przyjął siostrzyczkę? I jak państwo jakby no, praktykowali to wprowadzenie?
No on się dowiedział tak naprawdę drugi po moim mężu, że będzie nowy członek rodziny, że będzie siostra. Znaczy, no, że będzie, nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, że to będzie dziewczynka, ale że właśnie, że jestem w ciąży i no były różne okresy. Były okresy radości, były okresy jakiejś też złości, ale już praktycznie od początku nadaliśmy, jak już wiedzieliśmy, że to dziewczynka, to nawet dyskutowaliśmy o imieniu.
Właśnie podobno rodzice często pozwalają dziecku, czyli rodzeństwu, wybrać imię.
No tak było, w sumie tak. Gdzieś tam mieliśmy dwa typy i się zdecydowaliśmy trochę właśnie na to, co ten syn podpowiadał. No i staraliśmy się włączać już tego dzidziusia w różne dziedziny życia, że na przykład przy czytaniu to, czy gdzieś tam rozmawialiśmy i coś tam mówiliśmy też trochę do brzucha. I ja też bardzo chciałam go jakoś tak przygotować na to wszystko, kupować jakieś książeczki, rozmawiać z koleżankami o podobnych doświadczeniach już, aż w końcu stwierdziłam, że tak naprawdę nie wiem, jak będzie. Nie wiem, co nas czeka. Nie wiem tak naprawdę, jak mój syn to przyjmie. I przestałam mu już czytać. Czasem on sam wyciągał jakieś tam książeczki albo coś pytał. A ja przestałam już tak to inicjować, wybiegać w przyszłość. I tak naprawdę ta rzeczywistość trochę nas zaskoczyła po porodzie, bo ja też musiałam zostać dłużej w szpitalu z córcią i, no i nie było mnie prawie 2 tygodnie. I to był z jednej strony trudny czas, a z drugiej strony bardzo rozwojowy dla taty i syna, gdzie byli sami i musieli sobie radzić i no, była też tęsknota. Więc sporo jakichś takich różnych doświadczeń i potem była trochę złość, kiedy wróciliśmy, że mnie nie było. Tak. Aczkolwiek córcia była takim dzieckiem raczej śpiąco jedzącym w początkowych okresach, więc my mogliśmy się dużo bawić w tym czasie. On też chwilę nie chodził do przedszkola. Z różnych względów.
Także ze zdrowotnych, tak, doskonale tak, to rozumiemy, tak, żeby jednak zbyt dużej tutaj dozy bakterii i wirusów nie przyniósł nowonarodzonej.
Więc dużo mieliśmy czasu razem. No i nawet dziś powiedział, że on za rok chce mieć brata i siostrę. A tak naprawdę to chciałby, żebym ja mu dziś urodziła.
No tak, bo tutaj to oczekiwanie to przecież może być za długie.
A najlepiej to starszych. A.
Nie no, filozofia także, jednak życiowa dziecka jest ekstra.
Także no wiadomo, że są różne momenty, ale generalnie widać też taką troskę o tą siostrę i jakieś chwile zabawy i staramy się to dostrzegać i tym cieszyć.
Mówi się o tym, że wtedy, kiedy jest starsze dziecko, starsze rodzeństwo, no to nawet samo to, że to ono pochyla się nad tym wózkiem, czy kołyską, czy łóżeczkiem, niesamowicie zajmuje tego malucha, bo jednak dzieci ciągną do dzieci, swój ciągnie do swojego i to zupełnie inne jest takie zajęcie, nawet wtedy, kiedy, nie wiem, jest fala jakiegoś płaczu, prawda, żeby nawet, no właśnie, mama miała szansę przygotować czy siebie do karmienia, czy nawet tę butelkę do karmienia i że chociaż tą chwilkę ten starszak popatrzy na to łóżeczko z tym dzieckiem, to zupełnie inaczej to postępuje.
Tak, jaki on jest dumny też z tego. Mamo, pilnowałem jej.
Czyli nie boją się państwo generalnie włączania go nawet w takie, no ja nie mówię, że jakby stricte związane obowiązki z pielęgnacją niemowlęcia, ale no po prostu jakby współuczestniczenia w tym wszystkim.
Tak, zdarza się, że gdzieś tam czy coś nam przyniesie, poda, czy właśnie chwilkę popatrzy, żeby nic tam się nie stało, więc no potem jest tego bardzo taki dumny. A też to, co zauważyłam, to, że ta młodsza córcia, wydaje mi się, że szybciej zaczyna robić różne rzeczy, widząc swojego brata, tak? Ona ma niecałe 11 miesięcy, a już prawie chodzi, więc no biegnie za nim, prawda? Więc
tak, to
do
też
góry.
Niejedna literatura z zakresu pedagogiki i tej wczesnorozwojowej tutaj wskazuje na to, że jak najbardziej tak, podobno ten rozwój zupełnie inaczej tak przebiega i po prostu szybciej. To już nawet nie tylko, że to chodzenie, ale później także kolejne etapy takie rozwojowe, prawda, że już dziecko umie to czy tamto, wynikają
tak,
z tego, że po prostu obserwuje.
Sama teoria uczenia się, prawda,
tak.
Że przez obserwację, że się uczy.
Ale też podobno zupełnie inaczej rodzic podchodzi do każdego kolejnego dziecka. I począwszy od takiej dowcipnej kwestii związanej z tym, że tak, no, pierwszak to zaczął, powiedzmy, oglądać, znaczy pierwszak w sensie pierwsze dziecko zaczęło oglądać bajki, kiedy miało takie dłuższe, czy też no, dłuższe takie, prawda, zasiadanie przed telewizorem, kiedy miało, powiedzmy, tak, nie wiem, 2 lata, 3, tak? Już drugie dziecko, no to już od urodzy, tak, prawie, no bo tamten już ogląda, no to jak ma to nie patrzeć na jakby
no
dwójkę. Ale też rzeczywiście troszeczkę inaczej się patrzy na dziecko, choć tak jak pani tutaj też zaznaczyła, inaczej z tego względu, że mamy tutaj syna, który jest starszy i córeczkę, która jest malutka, więc jednak zupełnie też inne potrzeby chłopca i dziewczynki.
Tak, uczy się tego, że właśnie są, że chłopcy mają jakieś tam swoje zabawy i potrzeby, a dziewczynki pewnie będzie to trochę inaczej wyglądało. No właśnie.
Ale szczęście w tym wszystkim jest, prawda?
Tak,
bo to
oczywiście.
Też o tym nie zapominajmy, rozmawiając, tak?
Oczywiście, oczywiście.
O rodzinie. Boi się pani tego momentu także, nie tylko ze względu na ten powrót do szkoły, bo jednak, no też mówimy o tym, że w psychologii, że jednak każda zmiana niesie jakiś element stresu, ale tego, że pani wraca do pracy, a dzieci idą do placówek.
Tak. No, oczywiście, że trochę gdzieś tam mam jakiś stres, jakieś obawy, ale myślę, że tak samo jak właśnie z tym pojawieniem się nowego członka rodziny, staram się przyjmować to, co jest i gdzieś tam opiekować to, co wychodzi w rozmowie tu i teraz. Nie wybiegać w przyszłość, że no wiesz, że to możesz płakać, czy no staram się gdzieś tam być tu i teraz i tak naprawdę no właśnie nie wiem jak moje dzieci zniosą te wejścia ostatecznie, dlatego mam nadzieję, że sobie to wszystko jakoś poukładamy i że będzie w porządku, a jeśli nie, jeśli coś się będzie działo, no to będziemy na bieżąco próbować modyfikować, czy jakoś dostosowywać, czy mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku.
Mamy również taką nadzieję. To trzymamy za państwa, za całą rodzinę po prostu kciuki, bo to chyba tak jest, że tutaj całorodzinnie trzeba to wszystko wziąć pod uwagę.
No
tak, i o tym pomyśleć. Powiedziała pani, że no trzeba jakby patrzeć na to, co dzieje się tu i teraz i od razu nie malować tych takich czarnych scenariuszy i dla siebie, i dla dziecka. No bo wiesz, bo będzie ci smutno, no bo to mamy nie będzie, tak, w tym przedszkolu i w tym żłobku i tak dalej, i tak dalej. Tylko jednak, no też taką odwagę trzeba mieć w sobie jako w rodzicu, prawda, do tego, żeby pozwolić tym dzieciom chociaż na taką minimalną samodzielność na danym etapie rozwoju.
Oczywiście. Zobaczyłam to właśnie kiedy mój syn szedł do żłobka właśnie, gdzie jakieś miałam swoje obawy, a okazało się, że on sobie świetnie poradził. Czy tak jak rozmawiałyśmy o zostawianiu dzieci z tatą, tak? No wszystko trzeba pozwolić i nie tylko jeśli chodzi, tak to widzę ze swoim synem, nie tylko jeśli chodzi o jakieś kwestie adaptacyjne, ale nie wiem, wchodzenia gdzieś tam na jakieś wysokie rzeczy, czy próbowania nowych rzeczy, czy...
Jaką pani się stara być mamą? Czy taką, która pozwala na to, czy która jednak już biegnie? Nie uważaj, słuchaj, wiesz co, bo to jest tam za wysoko, to tutaj możesz spaść.
Moje koleżanki śmieją się, że jestem bardzo wyluzowaną mamą. Ja też zanim zostałam mamą, jakiś czas byłam nianią. I zobaczyłam teraz po jakimś czasie, że jestem faktycznie dużo bardziej wyluzowaną mamą niż byłam nianią.
No tak, tutaj no kwestia pewnie też i odpowiedzialność.
Tak, oczywiście. Ale staram się, oczywiście w granicach rozsądku i bezpieczeństwa, ale raczej pozwalać na różne rzeczy, na doświadczanie. Nawet teraz przypomniała mi się sytuacja, kiedy... Po wyjeździe tym wakacyjnym zostawiliśmy ulubioną maskotkę mojego syna. Okazało się, że zostawiliśmy właśnie w domku. Najprawdopodobniej. No i pamiętam, kiedy spotkałam się z podobną sytuacją gdzieś tam u znajomych, to trochę mnie to śmieszyło, że zaraz mama chce kupić gdzieś biec po prostu w nocy do sklepu, no bo dziecko będzie płakać i nie rozumiałam tego kompletnie. A jak tylko zobaczyłam, że faktycznie ta maskotka została, od razu zaczęłam szukać na Allegro, czy jest jakaś podobna. A potem stwierdziłam, no nie, to jest też doświadczenie dla mojego syna, że stracił po prostu maskotkę i pomogę mu jakoś przez to przejść. Ostatecznie okazało się, że ta maskotka się znalazła. Była szansa, żeby ją odzyskać, ale faktycznie ten wieczór jeden no, doświadczył straty. I mimo tego, że to dla mnie było dość trudne, co wydaje się śmieszne, bo to była tylko maskotka, to jednak...
No często jednak tutaj w tym gronie rodzicielskim my rozumiemy jako rodzice, że to nie jest tylko maskotka, że to bardzo dużo rzeczy wiąże się...
Jakieś trochę poczucie bezpieczeństwa,
bo
tak, też śpi.
Bezpieczeństwo, kwestia również zapachu, tego przeniesienia, czyli jeżeli wtedy, kiedy dziecko, nie wiem, jedzie gdzieś na jakąś nocowankę, czy to u dziadków, czy u kogoś w rodzinie, czy u przyjaciół, znajomych, nawet już w tym starszym wieku więcej niż 4-latka u pani, to zabiera to jako substytut
no, domu.
Tak, dokładnie.
No właśnie, dlatego no, było to no, dość trudne doświadczenie przez ten jeden wieczór, aczkolwiek wydaje mi się, że też potrzebne i wierzę w to, że różne doświadczenia są potrzebne naszym dzieciom i że po prostu trzeba im w tym towarzyszyć.
Rzeczywiście odważnie pani podeszła do tego, bo przecież znamy takie pełne rozpaczy posty, kiedy to ach, bo gdzieś tutaj na trasie takiej właśnie ta ukochana, nie wiem, króliczka, zajączka albo nie wiem, jakiś tam misioś dzisiaj i tak dalej, te zabawki gdzieś tam poginęły. Często nawet na szlakach górskich teraz w czasie wakacji, bo okazuje się, że dzieciom na tyle jest też potrzebna ta zabawka właśnie w kwestii poczucia bezpieczeństwa, ale też takiego, no, poczucia też takiej wartości, także dzięki temu będą mogły przejść jakby kolejny etap, w tym również na przykład ten szlak. Mhm. Gdzieś tam zostaje zagubiona, no i jaka jest radość, jak ktoś inny z turystów znajdzie. Tak, i później można właśnie dzięki tym portalom społecznościowym odnaleźć to, wymienić się i tak dalej. Tutaj pani mówi, że pani też w pierwszym odczuciu poszukiwała i jednak właśnie w tę stronę rodzice ciągle idą, tak? I że jednak
tak, bo boimy się trochę tych trudnych emocji naszych dzieci.
No bo nie ukrywajmy, no była historia. Histeria, tak?
No tak. Była. Myślałam, że no będziemy za chwilę wsiadać do samochodu i wracać
na to jezioro.
Tak, no ale postaraliśmy się gdzieś tam zachować spokój z mężem i że no dobrze, poczekajmy, poszukajmy, zobaczmy jeszcze w innych miejscach i rano zobaczymy, zadzwonimy, czy jest ta maskotka. Więc myślę, że no właśnie, tak to widzę w różnych kwestiach, że boimy się tych trudnych emocji, że staramy się opiekować naszymi dziećmi tak,
albo
żeby
załagodzić,
tylko
tak.
się nie rozpłakał. To też widzę trochę w poprzednim pokoleniu, czy gdzieś u babć, że bardzo trudno im patrzeć na łzy swoich wnucząt i że to jest już jak największe zło traktowane.
Czyli jednak robimy wszystko, żeby właśnie załagodzić, więc a to masz słodkiego lizaczka, tak. to może przestaniesz płakać. Odwracanie uwagi często, tak, od
no
tego
właśnie.
Problemu. To nie jest dobre, pani zdaniem?
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem warto jest zauważyć tą trudną emocję, tak, czy że jest ci przykro.
Teraz
czy...
tak ładnie się o tym mówi, że trzeba ją przepracować.
I... No, w zależności od tego, co dziecko lubi, czego dziecko potrzebuje, tak? Czy się przytulić, czy porozmawiać, czy na przykład pobyć chwilę samo. Bo są też takie dzieci, które nie chcą kontaktu w momencie tej trudnej emocji. I to też może być trudne dla rodzica, że dziecko nie chce się przytulić. No jak to? Przecież płacze. A faktycznie myślę, że takie zapewnienie, że w razie czego jestem w drugim pokoju, jeśli będziesz chciał to przyjść, to jest... dla tego dziecka najważniejsze. I po jakimś czasie być może przychodzi.
Kluczem wyjścia do naszego początku rozmowy, chociażby w pierwszej godzinie, były te warsztaty dla mam. Coraz częściej, a propos tych emocji, o których pani tutaj mówi, czyli trudne emocje, często też i agresja dzieci, to są takie tematy, na które czekają rodzice, z którymi chcą jakby popracować, z którymi chcą omówić jakby dane sytuacje, nawet które są, mają miejsce u nich w domu, w rodzinach, po to, żeby znaleźć jakieś rozwiązania. Pani tutaj mówiła o tym, że to dobrze, że podczas takiego spotkania poza tą kawą, ciastkiem, wymianą poglądów i tak dalej, jest również no, jakiś chwyt, który możemy warsztatowo zastosować podczas różnego rodzaju trudnych sytuacji w domu, podczas chociażby właśnie tych trudnych emocji wylewanych dosłownie w histerii, jeśli chodzi o nasze dzieci, ale też i naszych własnych trudnych emocji, które my najczęściej od razu tak szybko przejmujemy, zwłaszcza matka od dziecka, to przejmuje je no, błyskawicznie. Od dorosłej osoby, kiedy mamy jakiś konflikt i moment spięcia, też rzeczywiście przejmujemy również i te złe, negatywne emocje, ale podobno to nie dzieje się tak szybko fizjologicznie, tak jak dzieje się to na tej linii matka-dziecko.
Ja myślę, że też jest w drugą stronę, że a propos nawet czy adaptacji, czy jakiejkolwiek emocji, jest nawet taka teoria mózgowego Wi-Fi, że mamy tą linię, tak, połączenia z dzieckiem. Myślę, że no mama to szczególnie, bo jednak jest to taka relacja bardzo bliska. No, oczywiście tata też. Ale no przejmujemy te emocje i ja to widzę u siebie, czy nawet teraz, dlatego czy w tym okresie adaptacji, czy w jakimkolwiek, nie wiem, trudnym, czy łatwym, bo i te pozytywne, prawda, emocje przejmujemy, to warto zadbać najpierw o siebie i o jakiś swój spokój i to też faktycznie starałam się mówić i przekazywać mamom. I dlatego też je zapraszałam na te spotkania, bo gdzieś tam wierzę w to, że jeśli mama będzie zadbana, jeśli będzie spokojna, jeśli będzie zaopiekowana, wypoczęta, to łatwiej jej będzie zająć się swoimi dziećmi i swoją rodziną. Oczywiście to nie chodzi tylko o to, żeby dbać o siebie dla rodziny, ale także dbać o siebie dla siebie. Ale myślę, że no właśnie, jeśli... nie mamy same jakichś zasobów, to co damy naszym dzieciom?
Ale to chyba nie jest wcale takie łatwe, żeby ten czas przede wszystkim do tego zorganizować, prawda? Jakby wydaje się, że zawsze się o to po prostu to wszystko rozbija.
Myślę, że no, oczywiście, że no, nie jest to łatwe i też każdy z nas ma różne możliwości, prawda? Też jeśli chodzi o mamy, no to zazwyczaj teraz tak widzę, że to mężowie zostają z tymi dziećmi, kiedy mama wychodzi na spotkanie, czy ewentualnie jakaś babcia. No właśnie, więc mamy różne możliwości i to nie jest łatwe, bo często się wiąże to z kosztami i finansowymi, i jakimiś, nie wiem, organizacyjnymi, aczkolwiek bardzo wierzę i widzę sama po sobie, ile mi daje właśnie danie sobie pozwolenia na ten czas i że wracam po tych 2 godzinach, jak nowonarodzona czasem, do swojej rodziny. Dlatego myślę, że warto walczyć o ten czas i go planować.
Ale też porozmawiać, prawda, o tym z partnerem, że to też jest ważne. Potrzebne, ważne. Coraz częściej ten temat pojawia się w serialach społecznych, coraz częściej ten temat właśnie tego wolnego czasu dla mamy, również w filmach fabularnych, tego nowego, kolejnego jakby etapu kina, tak, które teraz mamy szansę obserwować. I tam padają takie zdania, takie historie, jak chociażby w ostatnim filmie, gdzie słyszymy po prostu taki głos, prawda, ojca i męża, że ale słuchaj, przecież to nie ma sprawy. Jeżeli ty naprawdę chciałaś chodzić tam na tę jogę czy coś, to da się to jakoś zorganizować, tak? No to na przykład ta mama mówi, że słuchaj, to może to wcale tak nie chodzi ani o tę jogę, ani o to, o ten mój czas, pilates, czy to, czego tutaj ty nie wymieniasz. Że ja też chcę jakby być...
zauważona. No,
tak, dokładnie. Że ja też chcę być taką osobą w rodzinie, a nie tylko tą, która jest od organizacji planowania, od gotowania, sprzątania i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie. Każdy z nas, każda z nas chce się poczuć też ważna, prawda? Nie tylko dawać, ale też coś wziąć dla siebie. I myślę, że to jest naturalne, potrzebne i normalne.
A gdzie w tym wszystkim jednak ten tata, tak? Bo też coraz częściej, też również w tej audycji o tym mówimy, że już na szczęście przestajemy używać nawet takiego sformułowania, bo mój mąż to mi pomaga. Tak, przy dzieciach, prawda? Czy o tym też się mówi? Także chociażby w tym środowisku rodzin wielodzietnych, w którym pani na przykład się obraca. Także tych rodzin chrześcijańskich. Czy tam też już to jest po prostu wprowadzane? Bo często pokutuje takie pojęcie o tym, że no, rodziny wielodzietne, także te rodziny chrześcijańskie typowo, które zresztą jakby no, pokazują tę prawdę o swoim życiu, o swojej wierze, to jednak mają tak zwany tradycyjny podział ról i obowiązków, więc taty nie ma, bo zarabia pieniądze, a mama jest, bo jest w domu i zajmuje się dziećmi, w tym także kolejnymi dziećmi, które przychodzą na świat.
Szczerze mówiąc, nie spotkałam się w swoim środowisku już z tym tradycyjnym podziałem i tak naprawdę zapytała mnie pani, jak się o tym mówi, a ja zobaczyłam na przykład na tym wyjeździe, czy na konferencji, czy tutaj właśnie na jakichś innych spotkaniach nieformalnych, że to się nie mówi, tylko się po prostu działa, że po prostu tata bierze, nie wiem, trzeba dziecko przebrać, no to bierze rzeczy potrzebne do przebrania i przebiera i w ogóle... Tak jakby
znaczy nikt
nie
nikomu
tematu.
Nie mówi, tak?
Że... Tak, że to jest takie naturalne, że no czy na przykład też ostatnio gdzieś tam się pojawiał temat wyjazdu mamy na jakieś parę dni.
I... Takiego samodzielnego, tak? Znaczy
tak.
Osobistego, może tak
to nazwijmy. Osobistego wyjazdu mamy. I to też było jakieś takie naturalne, że tata, nie wiem, pracuje na zmiany czy tam na noce czasem i mama też może jechać. I to było w porządku, dlatego ja naprawdę widzę, że czy robienie zakupów, czy właśnie zajmowanie się dziećmi, czy cokolwiek, to nie ma o tym rozmowy, tylko po prostu to się tak...
Jakby działa się wspólnie dla dobra rodziny i dlatego, żeby ta rodzina funkcjonowała.
Tak.
Ja też zawsze miałam takie wrażenie, że to troszeczkę jest krzywdzące mówienie właśnie o tym, że w rodzinach wielodzietnych to często właśnie to jest ten taki podział, że taty nie ma i się nie włącza niejako tak i ja już nie mówię o wychowywaniu, ale no, w ten cykl i rytm obowiązków domowych, bo zawsze mi się wydawało, że przy tak dużej na przykład liczbie dzieci w domu, no to jest niewykonalne, żeby te kolejne dorosłe ręce po prostu się nie przydawały, tak? Do pomocy.
No właśnie. Ja też tak sobie myślę, jak rozmawiamy o tych różnych czasach dla siebie, to myślę sobie, że też ważne i widziałam, zresztą gdzieś tam się to też przewijało, na przykład na wyjeździe, jak ważny jest czas też małżeński, tak? Więc sama się zastanawiam, jak to się robi w tak dużych rodzinach, że mama ma czas dla siebie, tata jakąś chwilę i jeszcze małżeństwo. Więc myślę, że też o to warto dbać, tak? Jeżeli mama ma gdzieś tam chwilę wyjścia, to żeby tata też mógł mieć szansę na jakieś swoje grono, no i dla małżeństwa, żeby też był jakiś czas na randkę, czy na wyjście, czy na herbatkę chociaż.
Często mówi się o tym, że też dobrze, jeżeli rodzice nie zarzucają swoich pasji. I to nie tylko tych na przykład, nie wiem, związanych ze sportem, czy generalnie ze zdrowym stylem życia, tak, ale też po prostu to, czym, co kochają, tak, nie wiem, począwszy od czytania książek, bo pamiętamy te takie momenty i etapy, kiedy to na przykład, no, nie było nawet kiedy siąść do tej książki, prawda, żeby przeczytać wtedy, kiedy pojawia się niemowlę w domu.
No właśnie, myślę, że to też jest ważne, żeby szukać takich swoich pasji i żeby nie zarzucać. Teraz się narażę trochę, znaczy narażę, właśnie mój mąż ostatnio odkrył nową pasję, osiedlową siatkówkę. I zazwyczaj wychodzi w najbardziej mi potrzebnej sytuacji.
Tak, w newralgicznym momencie.
Tak, aczkolwiek widzę, że właśnie wraca, tak jak ja po kubku mamy, po tych spotkaniach, to widzę, że on po tej siatkówce wraca bardzo zadowolony i ma całkiem inny sposób mówienia do dzieci, kiedy ja już na przykład po tym czasie jestem
trochę zmęczona. No po prostu to jest
zmęczona.
Nawet z inną energią, prawda?
No właśnie, dlatego myślę, że faktycznie warto dbać o te swoje pasje, może szukać jakiejś wspólnej też.
Ale z drugiej strony, i to jest podobno też taką domeną tego pokolenia, które teraz ma dzieci, że jednak to jest pokolenie, mówi się o tym, że takie dosyć egoistyczne, egocentryczne, nastawione właśnie na ja, na ten samorozwój, na to, żeby dbać właśnie i o swoje ciało, i o swój umysł, i się dokształcać na różnych płaszczyznach, żeby organizować sobie ten czas dla siebie. I często po prostu, żeby to też nie przekraczało pewnych granic, tak? No powiedzmy, mecz siatkówki rozgrywa się w tych odpowiednich godzinach i mąż wraca. Nie przeciąga się to do, nie wiem, do późnych godzin nocnych, wieczornych i tego powrotu na przykład nie ma, tak? Już danego wieczoru.
No właśnie, więc wszystko, wszędzie złoty środek, prawda? I czas dla siebie, ale też z myślą o tym, że już nie jesteśmy sami parą, czy nie jesteśmy singlami, tylko mamy rodzinę i jest ta odpowiedzialność, że no trzeba za niedługo dzieci położyć spać i jeśli jest ich więcej, no to potrzeba tej pomocy, prawda? Czy fajnie byłoby zjeść razem kolację na rzecz naszej rodziny, żeby też był ten wspólny czas rodzinny. Dlatego, no, tak jak pani mówi,
to jest taki znak współczesnych czasów. Od razu, kiedy pani tutaj powiedziała chociażby o tej wieczornej kolacji, nasuwa mi się jeden z nowszych utworów, prawda, w którym słyszymy, jak artysta wyśpiewuje, że ja wolę córkom zrobić, prawda, usmażyć naleśniki i zrobić z nimi, znaczy zjeść z nimi kolację i spędzić z nimi wieczór, bo ja już jakby wszystko mam. Nie muszę iść na tak zwane miasto, tak? I tam przeżywać te przygody, które przeżywałem przecież przez lata, będąc właśnie singlem, tak? Czyli wtedy, kiedy jeszcze ta rodzina nie była założona. Więc tutaj zaczyna się zmieniać troszeczkę, tak, to myślenie.
Tak, widzę też, kiedy spotykam się na przykład z jakimiś znajomymi, którzy nie mają dzieci, czy to właśnie z małżeństwami, czy z osobami niezamężnymi, to no, czasem trudno też znaleźć jakiś temat do rozmowy, bo jak się spotyka mama z mamą, dlatego też właśnie kolejny raz wrócę do tych spotkań pełnego kubka. Dlatego moim założeniem było to, żeby to były spotkania dla mam, bo stwierdziłam, że nikt nie zrozumie tak dobrze innej mamy niż mama. Więc faktycznie no, te tematy się zmieniają, te potrzeby się zmieniają i czasem ktoś może nie zrozumieć, prawda, że chce wrócić, żeby położyć dziecko, które, nie wiem, ma jakieś tam ustalone pory, a nie mogę zostać dłużej. Więc faktycznie no, to wszystko się zmienia.
Pamiętam, jak jedna z moich koleżanek na wyjeździe terenowym, studyjnym łączyła się poprzez Skype właśnie ze swoją córeczką, której no nawet chociaż w taki sposób, ale chciała przeczytać tę jedną bajkę, przesłać całuska na dobranoc i tak dalej, pomimo że akurat w danym momencie, nie wiem, toczyły się jedne z ważniejszych debat wieczoru, prawda? Więc tak to wygląda i to, o czym pani mówi, to jest po prostu taką prawdą szczerą, a z drugiej strony tak szybko to mija. Przecież no już teraz, kiedy wyjeżdżamy na wyjazd terenowy, nie musi tego robić. A to było raptem 3 lata temu.
No właśnie. Tak się śmiejemy w naszym gronie takich przyjaciółek, że to jest takie motto macierzyństwa, że wszystko mija. I to jest z jednej strony i pozytywne, i negatywne. Bo jak są jakieś trudne momenty i sobie mówimy, że wszystko mija, no to jest łatwiej, prawda? A jak są jakieś piękne i chciałoby się je zatrzymać, no to szkoda, że ja sama widzę, nawet dziś myślałam o tym, jak rok temu, no moja córka była jeszcze w brzuchu, a ty już teraz prawie chodzi i idzie do żłobka i no naprawdę ciężko uwierzyć, że tak szybko to minęło.
Piękny tytuł pani wybrała na te warsztaty. Pełny kubek mamy. Czym chce pani tak naprawdę wypełniać te kubki? Poza kawą, herbatą, czy też nie wiem, w upalne dni jakąś lemoniadą? Właśnie ten kubek dla mam.
Ten tytuł wiąże się z teorią taką, próbowałam szukać, czyja to jest teoria i tak naprawdę pojawia się gdzieś tam w różnych miejscach, takiego zbiorniczka miłości. Podobno każdy z nas ma taki zbiorniczek miłości, zasobów, który wypełniamy tym, co nas gdzieś tam ładuje, tak? Być może dla kogoś jest to sport, być może dla kogoś są to spotkania, być może dla kogoś jest to, nie wiem, czytanie książek, czy nie wiem, jakieś wyjście na koncert, czy właśnie słuchanie muzyki. Każdy z nas ma coś swojego i właśnie stwierdziłam, że widzę zresztą sama po sobie, że kiedy był taki czas, że byłam tylko z dziećmi w domu i nie miałam takiej możliwości, żeby gdzieś wyjść, się oderwać, zmienić otoczenie, to faktycznie bywały już trudne momenty, że no byłam zmęczona, trochę czasem sfrustrowana.
Nawet u tak doświadczonej osoby, nawet u psychologa, który uczył się nawet o tych wszystkich mechanizmach.
No właśnie. Zobaczyłam, że też potrzebuję tak jakby, no, że ten mój zbiorniczek jest pusty. Więc trzeba się trochę nim zająć, zaopiekować i zobaczyłam, że faktycznie też moje koleżanki mają podobnie. Dlatego fajnie byłoby czymś te zbiorniczki napełnić i to, czym napełniamy, no to właśnie chyba treściami, spotkaniem, wsparciem, zrozumieniem, poczuciem wspólnoty, jakimiś nowymi pomysłami.
Ktoś z naszych radiosłuchaczy podpytuje, czy między innymi na takich spotkaniach dla mam no, dużo się mówi o tym, co mężowie robią źle, czy nie? Czy to są takie babskie ploteczki?
No, różnie bywa, ale generalnie właśnie widzę taką tendencję, że mamy bardzo dobrze mówią o swoich mężach. Wymieniamy się oczywiście jakimiś tam inspiracjami i tym, co u nas wychodzi lepiej, co gorzej, co gdzieś tam, czy ktoś pyta o jakąś poradę, czasem na przykład po spotkaniu, tak, zostawały jakieś panie, dziewczyny i gdzieś tam sobie rozmawiały jeszcze dłużej. Na tych spotkaniach też ja proponowałam jakiś tam temat, była taka część trochę jakby teoretyczna, wykładowa, właśnie to ćwiczenie. No i bardziej to była wymiana myśli na temat. Pojawiały się jakieś tam sugestie odnośnie naszych rodzin i w zależności od tego, kto jaką miał chęć podzielenia się, to się dzielił. Wszystko tam się dzieje w wolności i nikt do niczego nie jest zmuszany. Dlatego no, pojawiały się, ale myślę, że nie było tego jakoś. To nie jest spotkanie do narzekania. Nigdy tak nie było.
To chyba dobre podejście. Czyli nie otaczamy się ani złą energią, ani tymi, którzy no właśnie taką energię chcieliby nam tutaj sprzedać. Czyli to, o czym mówiłyśmy, że wtedy, kiedy mamy spotkanie z inspirującymi osobami, prawda, i które nam naprawdę dobre jakieś recepty życiowe, rodzinne przekazują, to zupełnie inaczej, z inną energią wchodzimy do swojej własnej rodziny, prawda?
No właśnie tak naprawdę na tych spotkaniach, no to ja byłam prowadzącą i uczestniczki się dzieliły, prawda? Nie było żadnego gościa z zewnątrz, który by jakoś coś, nie wiem, powiedział jakiegoś eksperta, tylko no, samo życie. Dzieliłyśmy się tym, co przeżyłyśmy, tym, czego doświadczyłyśmy, więc i to było napełniające, właśnie to, tak jak mówiłam na początku, że usłyszałyśmy, że ktoś ma tak jak ja i że to jest normalne, naturalne, to było bardzo wspierające.
Czy pani też jako prowadząca skorzystała? Bo chyba to jest takie najbardziej inspirujące również dla tego, kto prowadzi zajęcia i takie wartościowe, że sam też jest w stanie czegoś ciekawego, nowego się dowiedzieć, nauczyć.
Oczywiście, zyskałam bardzo wiele odwagi. To była pierwsza taka moja grupa. Zawsze, odkąd skończyłam studia, tak gdzieś sobie marzyłam o pracy z kobietami. I jak pojawiła się taka możliwość, no to poszłam za ciosem i odważyłam się, a te spotkania z kolei dały mi odwagę do realizowania swojej pasji, dlatego że na pierwsze spotkanie to była mapa marzeń i celów. Robiłyśmy taką swoją mapę marzeń i koleżanka jako inspirację wysłała mi filmik stylowej mapy marzeń. Czyli jedna z polskich stylistek robiła taką stylową, jak chciałabym, żebym wyglądała, tak? Co mi się podoba, jeśli chodzi o moje ubranie, styl, dodatki i tak dalej. No i od tego czasu, czyli od stycznia, wsiąkłam w temat też stylizacji, który zawsze gdzieś tam był mi bliski, kolorów, dobierania stroju. I zaczęłam oglądać jakieś tam różne filmiki, różne, kombinować ze swoją szafą. I obok tych spotkań, no właśnie zaczęłam realizować swoją pasję taką i też u koleżanek w ich szafach. I ostatecznie zrobiłam sobie też kurs w stylizacji i wykorzystałam ten czas urlopu macierzyńskiego na rozwijanie swojej pasji, a też
i
nawet
tak,
samo nasze
proszę
spotkanie.
Bardzo, rodzi się to, że właśnie mama może być stylowa, może też być tą mądrą mamą i w sercu, i w głowie z miłością do swoich dzieci. To jest niesamowite, że nam czasu nawet zabrakło, żeby o tym wszystkim jeszcze opowiedzieć. Myślę, że nieraz jeszcze się spotkamy. Anna Domaracka była naszym gościem.